Stan pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego, czy prawo Jego, rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. I w zeszłą niedzielę przyglądaliśmy się wielu biblijnym wezwaniom, by rozmyślać nad Słowem Bożym w każdym czasie i na każdym miejscu. Celem tych rozmyślań, jak widzieliśmy, nie jest jedynie gromadzenie jakiejś teologicznej wiedzy, ale przemiana naszych serc, a w rezultacie przemiana całego naszego postępowania. Zauważyliśmy, że uczenie się Słowa Bożego na pamięć i jego dogłębne rozważanie to kwestia życia i śmierci, błogosławieństwa i przekleństwa, zwycięstwa lub życiowej klęski. Psalm pierwszy ilustruje tę różnicę, porównując drogę człowieka sprawiedliwego, szczęśliwego, owocnego, zakorzenionego w Bożej prawdzie, w kontraście do drogi bezbożnego czy bezbożnych, ludzi tego świata, którzy chodzą własnymi drogami. Nie interesują się tym, co Bóg ma do powiedzenia, nie interesują się tym, jakie jest Boże prawo, nie rozmyślają nad tym, ale żyją tak, jak im się wydaje to słuszne. I z jednej strony mamy słowa zachęty i obietnicy Bożych związanych z rozważaniem Jego Słowa, przechowywaniem Go w naszych sercach i stosowaniem Go w naszym życiu. Z drugiej strony mamy też surowe ostrzeżenia, jeśli to zlekceważymy. Dzisiaj spróbujmy rozważyć, co to święte rozmyślanie nad Bożym Słowem może uczynić z naszym życiem. Jakie może przynieść owoce, jakie może przynieść efekty. W tym psalmie 119, który jest podstawą naszego rozważania, widzimy wiele różnych błogosławieństw, które Bóg wlewa w nasze życie w wyniku naszego skoncentrowania na Jego Słowie. I tak jak psalm pierwszy mówi, nasze życie upodabnia się do tego zdrowego, owocnego drzewa, które jest zasadzone nad tym strumieniem żywej wody i pije z tej wody dzień i noc. Otwórzmy proszę psalm 119 i będziemy czytali z tego psalmu kilka wierszy, które pomogą nam zilustrować te właśnie prawdy, te elementy, przez które Bóg udziela nam swej łaski, swego błogosławieństwa, gdy rozważamy, gdy rozmyślamy nad Jego Słowem. Pierwsza rzecz, która myślę dla wszystkich, którzy troszeczkę mają do czynienia ze Słowem Bożym, jest oczywista, jest to, że Słowo Boże ma moc uzdolnić nas do tego, abyśmy oparli się pokusom, abyśmy odnieśli zwycięstwo, gdy jesteśmy kuszeni ku złemu. I tak naprawdę bez Słowa Bożego jesteśmy skazani na klęskę. To jest jedyne narzędzie walki, którym mamy pewność, że pokonamy złego, który przychodzi ze swoimi zakusami. W tym psalmie 119, w 9 wierszu, psalmista zadaje bardzo ważne pytanie. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Jeśli jest w życiu człowieka jakiś trudny okres, aby zachować swoje życie niesplamionym, to myślę, że jest to okres dorastania, okres stawania się mężczyzną. Szczególnie dla młodych mężczyzn jest to bardzo, bardzo trudny okres. Wszystkie hormony jak w garnku się gotują. Jest tutaj element z jednej strony wyjścia spod kontroli rodziców i z drugiej strony dostrzeganie tych możliwości, jakie są w tym świecie, aby dogadzać samemu sobie. Ciekawe jest to, że to hebrajskie słowo, które tłumaczone jest u nas młodzieniec, to słowo naar, które dosłownie tłumacząc oznacza potrzęsiony albo strząsający z siebie. Takim słowem język hebrajski opisuje młodzieńca. Ten, który się trzęsie, albo ten, który strząsa z siebie. I myślę, że jest tutaj, jest to idealne słowo, które oddaje to zmaganie i to doświadczenie młodego człowieka, gdy przechodzi właśnie z tego okresu bycia dzieckiem do dorosłości. Wszystko trzęsie się w jego życiu. Z jednej strony właśnie strząsa z siebie tą matczyną i ojcowską opiekę. Wydaje mu się, że już ich nie potrzebuje, że już sobie sam potrafi radzić, że już wie lepiej. Co mu się nie powie, to on i tak ma swoje zdanie i wie, że nie potrzebuje innych rad. Chce zrzucić siebie, otrząsnąć się z tej kontroli rodziców. Czuję smak czy zapach wolności. I to sprawia, że jak dziki osioł po prostu jest podekscytowany. Jest pełen energii. Pełen wizji, czegoż to on nie dokona, co on nie zrobi, czego on nie doświadczy. Teraz dopiero zacznie się życie na całego. I przez to, że jest niedoświadczony, łatwo go oszukać, łatwo go zwieść. Łatwo doprowadzić go do miejsca, gdzie uwiąże, gdzie zwiąże się, gdzie popadnie w jakieś kłopoty, gdzie skala się. Tak łatwo jest w tym wieku popełnić poważne błędy i może niektórzy z nas do dzisiaj dźwigają ciężary naszych błędów z tamtych czasów. Może znamy ludzi, którzy w tej właśnie młodzieńczej, w tym młodzieńczym entuzjazmie i chęci zakosztowania tego świata zmarnowali swoje życie. Skalali się. Jak myślę o moich kolegach z klasy. Dwóch z nich już nie żyje. Tragicznie stracili swoje życie. Nie miałem z nimi kontaktu w ponad 20 lat, ale jakiś czas temu rozmawiałem przez telefon z jednym z kolegą z klasy i powiedział mi o dwóch, którzy właśnie zginęli w taki tragiczny sposób. I tak pamiętam, tak jak to usłyszałem, to widać było, że to, co się wydarzyło w ich życiu, to jak zginęli, gdzieś wtedy już, kiedy byliśmy razem w szkole średniej, już wtedy to zaczynało gdzieś tam być siane w ich życie, gdzieś już te elementy właśnie nałogów zaczęły ich wiązać. To już wtedy się zaczęło. Jak tego się ustrzec? Jak od tego być wolnym? Jak młodzieniec może zachować w czystości swoje życie? Psalmista odpowiada: gdy przestrzegać będzie Bożych słów, to wszystko. Jeśli tylko będzie wiedział, czego Bóg od niego oczekuje, i będzie się tego trzymał, zachowa swoje życie w czystości. Potrzebuje zarówno tych surowych ostrzeżeń Słowa Bożego, tych wszystkich przekleństw, które Bóg zapowiada tym, którzy nie są Mu posłuszni, jak i tych wszystkich słodkich obietnic, które Bóg daje tym, którzy są Mu posłuszni, którzy słuchają Jego słowa, które prowadzą ludzi we właściwym kierunku. Ten młody człowiek jest skierowany do Bożego Słowa, aby tam szukał wskazówek i wyjaśnień tego, jak ma żyć. Wiersz 11 mówi: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak Pan Jezus znalazł się na pustyni po swoim chrzcie i szatan przyszedł do Niego z pokusami. I Pan Jezus nie za wiele dyskutował z szatanem, ale gdy ten mu pokazywał swoje obietnice, gdy stawiał przed nim żądania, Jezus odpowiadał mu: napisano, i cytował Słowo Boże. I dał nam wzorzec do tego, w jaki sposób my mamy postępować, kiedy szatan przychodzi do nas ze swoimi pokusami, ze swoimi kłamstwami, ze swoimi obietnicami, abyśmy nie dali mu się uwieść, abyśmy nie uwierzyli w jego kłamstwa, w jego obietnice, ale żebyśmy wiedzieli, co na ten temat mówi Słowo Boże i mogli dać mu odpór. A więc uczmy się Słowa Bożego na pamięć. Rozważajmy szczególnie te fragmenty, które dotyczą tych kwestii, tych zagadnień w naszym życiu, z którymi się zmagamy. Nie wszyscy zmagamy się z tym samym. Jedni są słabi w takiej sferze, inni są słabi w innej, ale wszyscy mamy swoje słabości. I Słowo Boże adresuje te słabości, mówi o nich. Co możemy zrobić? W jaki sposób możemy im zaradzić? W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo mimo posiadania tych słabości? Wręcz w jaki sposób możemy uwielbić Boga w naszych słabościach? Jakże ważne jest, aby w tych sferach, gdzie zmagamy się, gdzie widzimy, popełniamy błędy, gdzie przewracamy się, żeby nauczyć się tych fragmentów Słowa Bożego, które o tym mówią, i nosić je w sercu. Kiedy szatan przychodzi ze swoimi kłamstwami, pamiętać i mieć to słowo w naszych ustach i powiedzieć mu: napisano, i dać mu odpór. A czytamy, że gdy przeciwstawimy mu się, to on musi od nas uciec. Tak jak Chrystus, gdy mu się przeciwstawił, szatan musiał w końcu odstąpić. I mamy tą samą obietnicę. Jest napisane: przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, a ucieknie od was. Również pomocnym w tej sferze jest pamiętanie tych fragmentów Słowa Bożego, które mówią o jakichś elementach czy cechach Bożego charakteru, które stoją w kontraście z tym grzechem, z którym się zmagamy. Jeśli zdarza ci się nie kontrolować swych ust i mówić słowa, które później zastanawiasz się, czy są prawdą, czy nie są prawdą, czy się zapędziłeś, czy... to pamiętaj, że Bóg nie kłamie, że w Jego ustach nie ma kłamstwa, że On nie zna kłamstwa, nienawidzi kłamstwa, jest samą czystą prawdą. Jakkolwiek widzielibyśmy ludzką przypadłość, jakąkolwiek ludzką słabość, z którą się zmagamy, znajdziemy w Bogu przeciwieństwo tego, w Jego przymiotach, w Jego cechach. I dobrze o tym rozmyślać. O tych miejscach Słowa Bożego, które mówią o tych aspektach Bożej osobowości. Kiedy zmagamy się z naszą chciwością i z naszym skąpstwem i z naszym egoizmem, pomyślmy o hojności Boga, o tym, jak On szczodrze udziela wszystkim, nawet tym, którzy Mu nie powiedzą dziękuję, nawet tym, którzy Go całe życie nie zauważą. A On jednak hojnie im daje i raduje się w swej hojności. Boże Słowo ma być w naszych sercach i ma być na naszych ustach. Kiedy zmagamy się z różnymi rzeczami w naszym życiu, ono jest narzędziem walki. Ono jest orężem, który daje nam zwycięstwo. Ono przynosi nam siłę, ono daje nam łaskę, czy Bóg raczej przez to Słowo udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy, aby prowadzić zwycięskie życie. Po drugie, Boże Słowo daje nam Bożą perspektywę w okresach trudności, w okresach, kiedy jest nam ciężko, kiedy przychodzą problemy, zmagania, doświadczenia. Psalm 119, wiersz 23. Jak już zauważyliśmy wcześniej, psalmista, który pisał ten psalm, nie był wolny od kłopotów. Nie napisał tego psalmu w jakimś euforycznym uniesieniu religijnym. Ale czytając ten psalm widzimy, że i on zmaga się. I on przechodzi trudne chwile. I tutaj w tych kilku wierszach dzieli się z nami swoimi zmaganiami. Wiersz 23 mówi: książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciwko mnie. A więc ma przeciwników na wysokich stanowiskach. Wiecie, ciężko jest mieć za przeciwnika nawet człowieka, który jest na naszym poziomie, albo, jeśli tak możemy powiedzieć, jest jakimś tam naszym, nie wiem, pracownikiem, czy kimś dzieckiem, kimkolwiek, kto, powiedzmy, nad kim my mamy kontrolę, czy nad kim jakąś mamy władzę, mamy jakąś wyższą pozycję. To też jest ciężko, kiedy tacy ludzie są przeciwko nam. Ale co dopiero, kiedy są to nasi zwierzchnicy? Co dopiero, kiedy są to władcy? Ludzie, którzy mają pieniądze, ludzie, którzy mają wpływy, którzy naprawdę mogą nam zaszkodzić. I psalmista tutaj z takimi ludźmi miał do czynienia, miał z takimi, miał na pieńku, moglibyśmy powiedzieć. I oni mówili, że siadają, rozmawiają się, nie to, że są wielcy, to jeszcze razem się zebrali do kupy i chcą mu zaszkodzić, chcą go zniszczyć. A ma powód, powiedzielibyśmy, żeby się obawiać. Ale on rozmyśla o Bożych ustawach. On zamiast się martwić, zamiast planować, jak im oddać ciosem za cios, jak uniknąć ich, on rozmyśla o Bożych ustawach. O tym, czego Bóg ode mnie oczekuje. Co Bóg może z nimi zrobić? Jak Bóg może rozwiązać tę sprawę? On siedzi i rozmyśla o Bożych zasadach, ustawach. Wiersz 78. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie. Więc kolejni ludzie, którzy niezasłużenie dokuczają mu, dręczą go, gnębią go. Nie zasłużył sobie, nie zrobił nic złego, ale oni w jakiś sposób dopatrzyli się w nim jakiegoś zagrożenia, czy nie podoba im się jego wiara, czy cokolwiek. I go gnębią. I co on ma zrobić? Ja zaś, mówi, rozmyślam o twoich ustawach. Znaczy, to jakiekolwiek problemy przychodzą, jakiekolwiek tutaj ludzie coś na niego próbują ściągnąć go w dół i nastraszyć go i doprowadzić go do jakiegoś punktu, w których zacznie może ich próbować się z nimi układać, albo pójść im na rękę, albo może pójść na jakiś kompromis, albo cokolwiek. On nawet nie zawraca tym głowy, ale skupia się na Bożych ustawach i rozmyśla o Bogu w tych sytuacjach. Ktoś powie, dziwne podejście do życia, żeby w ten sposób radzić sobie z problemami. No, psalmista ewidentnie w taki sposób postrzegał swoje rozwiązanie. Być może w naszym życiu nie jest tak, że mamy ciągle jakichś ludzi, którzy na nas nastają. Może masz dobrego szefa, może nie zmagasz się z ludźmi, ale masz inne problemy. Może zmagasz się ze zdrowiem i idziesz do lekarza, a on ci ciągle nową diagnozę wystawia, ciągle nowe leki ci przepisuje i nic ci nie pomaga. Może masz kłopot z dziećmi, które ciągle są nieposłuszne i krnąbrne i niewdzięczne i nawet wstyd ich na nabożeństwo przyprowadzić. A może masz takiego szefa, który nie umie dostrzec twojej ciężkiej pracy i nie docenia cię, a jeszcze cię, co gorsza, wini za błędy innych. Podatki takie wysokie. ZUS ciągle rośnie. Ciężko z pracą. Co za podłe życie. Co robić? Popaść w depresję? Obwiniać Boga za ten stan? Myślę, że psalmista, tak jak i my, miał takie myśli i był kuszony, aby to czynić. Ale zamiast tego postanowił rozmyślać nad Bożym Słowem. I kiedy w naszych problemach, w naszych doświadczeniach zaczynamy rozważać, co Bóg na ten temat mówi, nabieramy zupełnie innej perspektywy. Niekoniecznie nasze okoliczności od razu się zmieniają. Niekoniecznie nasze życie staje się wolne od tych problemów. Ale patrzymy na nie zupełnie z innej perspektywy. Czasami wręcz następuje taka zmiana w naszym myśleniu, że tak jak wcześniej się martwiliśmy i smuciliśmy i czuliśmy się zdołowani, tak teraz, jak apostoł Paweł, potrafimy radować się w naszych utrapieniach i słabościach i doświadczeniach. Rozważanie Bożego Słowa zupełnie zmienia naszą perspektywę na życie. Po trzecie, kiedy rozważamy Boże Słowo, ono uzdalnia nas do miłego Bogu oddawania chwały. Ono staje się platformą, na której możemy budować miłe Bogu uwielbienie. Psalm 119, wiersz 62. O północy wstaję, aby ci dziękować za sprawiedliwe sądy twoje. Kiedy wam się to ostatnio zdarzyło? Jakbyśmy tak do północy leżeli i rozmyślali o tych wspaniałych, sprawiedliwych, Bożych sądach, to prawdopodobnie nie moglibyśmy do rana poczekać, aż będziemy się modlić, ale wstalibyśmy o północy i: Panie, dzięki Ci za Twoje wspaniałe sądy, za Twoje decyzje, za Twoje działanie, jak tym się zająłeś, jak to rozwiązałeś, jak z tym się rozprawiłeś. Tak myślę, że skoro on wstał o północy, to nie mógł spać, bo rozmyślał i mówi: muszę wstać i podziękować Bogu. Wiersz 148. Nie tylko wstawał o północy, ale nie mógł się doczekać świtu. Wiersz 148. Budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Wiersz 164. To nie tylko, że był nocnym markiem i nie mógł spać po nocach i dlatego, ale wiersz 164 mówi: siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Siedem razy dziennie. To on musiał myśleć o tych sądach cały dzień, że ciągle coś tam rozmyślał i przypominał sobie i mówi: dzięki Ci, Panie, dzięki Ci. Czy są takie religie, gdzie ludzie mają jakieś ustalone pory modlitwy i kilka razy dzień, nawet publicznie, nie wstydzą się, kładą swoje dywaniki, klękają i odprawiają swoje modły. Ale na tyle, ile czytałem świadectwa tych ludzi, bardzo często jest to podobne do takiej religijności, którą my znamy w naszym kraju, która jest po prostu formą zewnętrzną, w której nie ma żadnej relacji z Bogiem, do którego się modli. I to nie o to chodzi, żebyśmy teraz sobie ustalili, że o 9, o 11, o 1 i tak dalej, po prostu zatrzymam się i powiem: dzięki Ci, Panie. To nie o to chodzi, żeby teraz 7 czy 9, możemy pobić psalmistę, możemy 10 razy dziennie dziękować Mu. Ale jeśli to nie wyrasta z serca, które jest pełne tych właśnie dzieł Bożych, tych sądów Bożych, tego prawa Bożego, to będą to tylko puste słowa. To tylko będzie pusty obrządek, który nie będzie miły Bogu. Natomiast jeśli nasze serca są pełne Bożego Słowa, jeśli faktycznie rozmyślamy o Nim, to nie możemy nie dziękować. To nie możemy po prostu zareagować na to, co Bóg mówi. Nie wiem, czy kiedykolwiek zmagacie się z tym, co Bogu powiedzieć w modlitwie. Że siadacie, czy klękacie, czy stajecie przed Bogiem i: co tutaj powiedzieć? Chcecie się pomodlić, ale jakoś tak brak słów po prostu. Brak jakiejś takiej, żeby to nie było takie, że teraz zaczniemy coś pleść, że teraz po prostu powtórzymy już nasze frazesy wyświechtane, które już tyle razy mówiliśmy. Ale chcielibyśmy tak z serca coś Bogu powiedzieć, tak wyznać Mu naszą miłość, chwalić Go za Jego wspaniałość, ale jakoś tak brak słów jest. Może Słowo jest nam tutaj pomocą. To jest najlepszy sposób na treściwą modlitwę. Kiedy otwieramy, czy mamy je w sercu i rozmyślamy nad Bożym Słowem i na podstawie tego, co to Słowo objawia nam o Bogu, chwalimy Go, wywyższamy Go, dziękujemy Mu. I wtedy możemy być stuprocentowo pewni, że modlimy się zgodnie z Jego wolą. Nie chybiamy celu. Jeśli nasza modlitwa opiera się na objawieniu Bożego Słowa, to jest miła Bogu modlitwa. To jest modlitwa, w której prawdziwie ortodoksyjnie czcimy Boga. Czasami, wiecie, w naszych modlitwach, kierując się naszymi sercami, czy naszymi zachciankami, czy tym, co nam się wydaje, że jest dobre, chybiamy celu w modlitwie. Modlimy się o jedno, a Bóg patrzy i nie, zupełnie mam coś innego na myśli w tej sprawie. Ale jeśli nasza modlitwa wyrasta ze Słowa Bożego, to jest to modlitwa, która odzwierciedla Boże serce, które jest objawione w tym Słowie. A więc, jeśli mamy problemy z modlitwą, otwórzmy Boże Słowo, czytajmy je i niechaj nasza modlitwa będzie odpowiedzią na to, co Bóg do nas mówi przez swe Słowo. Po czwarte, rozważanie Bożego Słowa daje nam prawdziwą mądrość. Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach mądrości. Mówi o mądrości przyziemnej, zmysłowej, wręcz demonicznej. Mądrości, która napawa człowieka pychą. Mądrości, która mówi, zobaczcie, jaki jestem wielki, jak, co ja nie potrafię, co ja tutaj... Jest taka mądrość tego świata. Ale jest inna mądrość, której Biblia mówi, że mamy szukać jak pereł. Mamy szukać jej z całego serca. Mamy jej zabiegać o nią, bo ona jest życiem. Jest też taka mądrość. I Boże Słowo jest źródłem tej mądrości dla nas. Jest to mądrość, która uzdalnia nas do podejmowania słusznych decyzji. Która pozwala nam właściwie priorytetyzować rzeczy w naszym życiu, mieć właściwe priorytety, nie wiem, czy dobrze powiedziałem wcześniej, która pozwala nam mówić z autorytetem. Także ludzie słuchają i biorą sobie do serca to, co mówimy. Przeczytajmy wiersze od 97 do 100. O, jakże miłuję zakon Twój! Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. I może myślimy, to brzmi tak troszkę zarozumiale, nieprawdaż? Rozumniejszy od wszystkich nauczycieli? Roztropniejszy od starszych? Czyż to nie jest pycha? Byłaby to pycha, gdyby to, co mówi tutaj, oparte było na jego własnej mądrości, na jego własnym intelekcie. Ale on mówi o tym, co Boże Słowo dla niego czyni. Jaką mądrość, jakie objawienie, jakie zrozumienie daje mu rozważanie Bożego Słowa. Także w tym momencie on wychwala Boga za mądrość, jaka płynie w jego życie z Bożego Słowa. On odkrył to źródło mądrości, które nigdy nie wysycha. I wiedział, że to nie jest jego inteligencja. Że to nie są jakieś szczególne geny, które odziedziczył po swoich mądrych przodkach, ale to rozważanie Bożego Słowa. I on pokochał Boży zakon. Boże prawo, Boże Słowo stało się częścią jego życia. On, jak mówi tutaj, mam je na zawsze. Nie jest coś takiego, że on dzisiaj je ma, jutro już nie pamięta, już nie wie, ale to jest coś, co jest w nim na zawsze, na trwałe. Ma to w swoim sercu. Zapamiętał to, co Bóg powiedział. I to dawało mu mądrość, która wprowadzała w zdumienie jego przeciwników. Mądrość, która sprawiała, że ci, którzy wcześniej go uczyli, teraz przychodzili do niego po radę. Dlatego, że czytał ostatnio wydane książki? Nie, dlatego, że czytał tę księgę i ona była w jego sercu. I on ją czytał i czytał i czytał, aż jego usta były pełne treści, która była w tej księdze. Każdą chwilę swojego życia, każdą chwilę dnia, jak tutaj dawał świadectwo w wielu miejscach, starał się poświęcać na to, żeby wypełniać ją rozważaniem tego, co Bóg powiedział. Gdy pracował, gdy odpoczywał, gdy czekał, rozważał Boże Słowo i stawał się mądrzejszy i mądrzejszy. I każdy z nas ma dostęp do tej mądrości. Bracia i siostry, nie sądźmy, że mądrość jest zarezerwowana dla tych, którzy pokończyli jakieś teologiczne uczelnie. To nie jest mądrość, to jest wiedza, która jest pomocna w zdobywaniu mądrości. Ale prawdziwa mądrość, czytamy, pochodzi z góry, od Ojca, który daje ją tym, którzy Go gorliwie o to proszą. Którzy z wiarą proszą Go, żeby udzielił im tej mądrości. Którzy spędzają dzień i noc na rozważaniu tego słowa. Dla tych jest źródło mądrości, jakiej nie jest w stanie dać żadna instytucja. Żadna najlepsza choćby szkoła biblijna. Jest mądrość dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro. Kwestia jest tylko, czy my zapłacimy tę cenę poświęcenia czasu na tę księgę, aby ona mieszkała w nas, aby ona była częścią nas. Ostatnia kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że im więcej rozważamy Bożego Słowa, tym lepiej ono nam smakuje. Tym większy głód mamy do tego Słowa. Jeśli weźmiemy do ręki zwykłą książkę, chociaż wiem, że niektórzy czytali niektóre książki kilka razy i nadal im się podoba, za każdym razem jak ją czytają, ale generalnie jest tak, że jak przeczytaliśmy raz i drugi i trzeci, to już za czwartym czy tam piątym no już nie jest tak ekscytujące. To już się nam, przecież wiemy, co będzie zaraz dalej, to już nas nie ekscytuje. Z Bożym Słowem jest inaczej. Ono nie jest taką książką, która da się przeczytać i od razu wszystko załapać i wszystko zapamiętać i wszystko zrozumieć. Ono ma wiele pokładów mądrości, wiedzy, poznania Boga. I za każdym razem, kiedy czytamy w właściwy sposób, z modlitwą, z oczekiwaniem na Boga, że On nas, będzie mówił, że On będzie nam siebie objawiał w tym Słowie, Bóg otwiera nasze oczy i dostrzegamy rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, albo odświeża rzeczy, które zapomnieliśmy, albo w jakiś jeszcze kolejny sposób pozwala nam coś dostrzec ze swego słowa. I im więcej je czytamy, im więcej go rozważamy, tym bardziej się w nim rozkochujemy. Dlatego nie muszę obawiać się tego, że jak przeczytałem Biblię kilka razy, to, że teraz już nie mam co czytać. To, że ją przeczytałem kilka razy, to wcale nie oznacza, że ją znam i że już poznałem to, co jej poselstwo do głębi. Wciąż jestem tylko na powierzchni. Są w niej takie głębie, których nigdy jeszcze nie widziałem. Jest to pragnienie, jest ten apetyt, który się wzmaga, kiedy już dostrzegam, co Bóg objawił mi, a wiem, że są jeszcze większe rzeczy, jeszcze wspanialsze rzeczy do poznania, do doświadczenia, do realizacji w moim życiu. Posłuchajmy świadectwa psalmisty na ten temat. Wiersz 15 i 16. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego. I wiersz 27. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Nie czekajmy na to, aż w naszych sercach zrodzi się głód do Bożego Słowa. Czytajmy je dlatego, że Bóg nam nakazuje je czytać. Rozważajmy je dlatego, że Bóg nakazuje nam je rozważać. A wtedy zobaczymy, że w miarę jedzenia nasz apetyt będzie rósł. Im bardziej będziemy kosztować dobroci, słodkości naszego Pana, tym bardziej będziemy Go pragnąć. Wiersz 48. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Im więcej rozmyślamy, tym większy w naszych sercach budzi się podziw i respekt i szacunek do Bożego Słowa, do Bożych dróg, do Bożej mądrości, do Bożych rozwiązań. I mamy pragnienie, aby je lepiej zrozumieć, lepiej je poznać i więcej z nich doświadczyć w naszym życiu. To sam Bóg mówi do nas przez swe Słowo. To nie są słowa człowieka, ale Bóg natchnął ludzi, aby przekazali nam Jego Słowo. Jeżeli nie poświęcamy w naszym życiu odpowiedniej ilości czasu na rozważanie Bożego Słowa, nie dziwmy się, że nie prowadzimy życia kontrolowanego przez Ducha Świętego. To musi iść w parze. Nasza modlitwa o to, żeby Pan Jezus rządził w naszych sercach, żeby Duch Święty nas napełniał i prowadził nas, to musi iść w parze z naszym podejściem do Bożego Słowa. My musimy mieć w nas to święte drżenie przez Jego Słowem, ten święty szacunek, to pragnienie. Musimy rozważać tą księgę w dzień i w noc. Wtedy możemy spodziewać się, że Jego Duch Święty będzie miał z czym pracować, będzie miał co używać w naszym życiu. Wtedy stajemy się jak to drzewo, o którym mówi psalmista w pierwszym rozdziale, w pierwszym psalmie. Również Jeremiasz w 17 rozdziale swojego proroctwa opisuje takiego właśnie człowieka, który ufa Bogu, który rozważa Jego Słowo w dzień i w nocy i to powoduje w nim wiarę i zaufanie do Boga. I Jeremiasz posługuje się podobną analogią jak psalmista w psalmie pierwszym. Mówi: błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. I bracia, siostry, niechaj nic innego nie zadowoli nas w naszym życiu. Nie zadowalajmy się tym, że jesteśmy jakimś krzaczkiem, który przynosi parę listków. Ale miejmy to pragnienie być jak to drzewo. Nie bądźmy jak ta roślina, która rośnie, ale jest zaduszona przez te wszystkie chwasty, które wokół niej równie szybko albo i szybciej wyrastają. Ale bądźmy jak to drzewo. Nasz umysł, naszą pamięć można by przyrównać do skał stojących na piaszczystej plaży nad oceanem. Są pewne rzeczy, które zapisujemy na piasku naszych umysłów. I po kilku chwilach, po kilku falach nie jesteśmy w stanie przeczytać, co tam napisaliśmy. Zdarza wam się? Szukacie, gdzieś to zapisałem, gdzieś to tam było, no przecież słyszałem to i nie ma. Szukam i nie widzę tego, po prostu nie ma. Zmyte. Ale dzięki Bogu nasz umysł to nie tylko piasek. Tam też są skały w naszym umyśle. I są na tych skałach wyryte pewne rzeczy, które tam pozostają na długie lata. Czasami na całe życie. I być może mamy tam wyryte takie rzeczy, które chcielibyśmy zmazać z tych skał. Być może gdzieś napatrzyliśmy się na coś, naczytaliśmy się czegoś, nasłuchaliśmy się czegoś, doświadczyliśmy czegoś w naszym życiu, co wryło się takim piętnem w naszym umyśle, w naszej pamięci, że nijak nie możemy się tego pozbyć. Próbowaliśmy to tam szorować, zmazywać, te skały przewracać do góry nogami, ale to ciągle jest. Te obrazy wracają. Ale są też tam inne skały. Skały, które są naszym dziełem. Są skałami, nad którymi wykonaliśmy wielką pracę. Z tym dłutem w szkołach siedzieliśmy i powtarzaliśmy godzinami, wbijaliśmy w głowę tabliczkę mnożenia i inne rzeczy. I one tam siedzą. Pamiętamy rzeczy. Może do niczego nam się nie przydają niektóre z nich, ale jak trzeba, to bez problemu pamiętamy. Są wydarzenia w naszym życiu, są ludzie, którzy po prostu wyryli nam się w pamięć. I one tam są. I mimo, że przychodzą życiowe fale, że leje na nas deszcz, nie zmywa ich z naszej pamięci. Po prostu tam jest. I wierzę, że to powinno być miejsce Bożego Słowa w naszym życiu. Tam powinniśmy zapisywać Boże Słowo. Nie na piasku, gdzie fale je szybko zmyją, ale poświęcić czas, aby wyryć je na skalę, aby żadna burza ich nie zmyła, żadne fale, żadne deszcze, aby w każdym czasie, dobrym i złym, to słowo było jasno wyryte w naszych sercach, abyśmy mogli do niego wracać, abyśmy mogli o nim rozmyślać. To zajmuje czas. To jest wysiłek. Ale pomyślmy sobie, czy nie jest to haniebne, że mamy w naszym życiu skały, na których są jakieś bazgroły, a nie mamy skał, na którym byłoby spisane Słowo Boże. Czy nie jest to hańbą, jeśli Słowo Boże w naszym życiu zapisane jest na piasku? I tak szybko, jak zamykamy tę księgę, tak szybko, jak wychodzimy z nabożeństwa, pierwsza, druga fala, ktoś by nas zapytał, co czytałeś dzisiaj, co Bóg do ciebie powiedział. Ciężko jest nam powiedzieć, o czym było kazanie w zeszłym tygodniu. Gdzieś to wszystko zmyte. Bracia i siostry, to słowo musi być wyryte w naszych sercach. Jeśli ma działać, jeśli chcemy żyć życiem błogosławionym, to słowo musi być z nami na zawsze, głęboko wyryte w naszych sercach. Dzisiaj jest czas, żeby to zacząć. Jeśli nie zacząłeś tej ciężkiej pracy z dłutem, zacznij ją dzisiaj. Poszukaj tych wierszy w Słowie Bożym, które dotyczą twojego problemu, twojego życia, i powtarza je, zapisz je sobie na kartkach, noś je ze sobą, wracaj do nich, żeby one wryły się w Twoim sercu. I następnym razem, kiedy przyjdzie pokuszenie, kiedy przyjdzie szatan ze swoimi kłamstwami, aby Bóg dał Ci moc stanąć na tym słowie i odnieść zwycięstwo. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, my potrzebujemy w naszym życiu Twojej mądrości i my potrzebujemy innego podejścia do problemów tego świata i problemów, które na nas przychodzą w tym świecie, abyśmy nie zachowywali się jak ludzie tego świata, którzy ciągle drżą, którzy ciągle narzekają, którym ciągle jest mało, którzy myślą o tych rzeczach przyziemnych i nie widzą większej, szerszej perspektywy życia. I my, Panie, potrzebujemy mieć w sercach treść, którą będziemy do Ciebie się zwracać, którą będziemy Ciebie chwalić i którą też będziemy dzielić się z ludźmi wokół nas w taki sposób, że to nie my będziemy do nich mówić, ale Ty będziesz do nich przemawiał. To wszystko, Panie, dałeś nam w Twym cennym Słowie, abyśmy żyli i obfitowali, nawet kiedy jest czas suszy, abyśmy nie musieli się tym frasować, ale byśmy mogli wtedy wydawać owoc w każdym czasie. Ojcze, prosimy, prosimy o to, byś dał nam tę łaskę, by w właściwym duchu podchodzić do Twojego Słowa, by nie lekceważyć Go, by nie zapisywać Go na piachu, ale poświęcić czas, by wyryć je na skalę, aby ono trwało w nas i abyśmy wydawali owoc i aby owoc nasz był obfity i pomnażał się. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.